Przed mikrofonem Anna Łoś. W dobrych książkach spotkanie z jednym z najwybitniejszych arcydzieł światowej literatury. Będziemy mówić o wyczynie bez precedensu, przede wszystkim translatorskim. Wydanie pierwszej księgi Masnavi Jalaluddina Rumiego w przekładzie Alberta Kwiatkowskiego jest w polskiej kulturze wydarzeniem porównywalnym do pierwszego przekładu Iliady Homera. To cytat, opinia pisarza Michała Cichego. Aby wniknąć w Masnavi Rumiego, można przyjąć, że autor przedstawia cały ten świat jako metaforę innego, wyższego świata. Dlatego w większości bajek, legend towarzyszy komentarz mający na celu pomóc czytelnikowi w głębszym zrozumieniu świata Rumiego. Poemat rozpoczyna się od słynnej pieśni fletów, której kawałek trzciny rzewnie zawodzi z tęsknoty za szuwarami. Posłuchamy go w interpretacji Alberta Kwiatkowskiego.
Pieśń fletu. Słuchaj, jak ten flet trzcinowy swą smutną opowieść snuje, jak on z powodu rozstania skarży się i lamentuje. Kiedy szlocham, ludzie płaczą. Jest tak, odkąd mnie zabrano, odkąd wycięto z szuwarów, od korzenia oderwano. Wciąż szukam piersi rozdartej, rozstaniem jej wypatruję, pragnąc zwierzyć jej się z bólu, który miłość powoduje. Za swym źródłem tęskni każdy, kto daleko jest od niego. Nieustannie o nim myśli, chce wrócić do źródła swego. Do każdego już chodziłem, skarżyłem się i płakałem. To bywałem ze smutnymi, to u szczęśliwych bywałem. Każdy myślał, że jest moim druhem i że mnie zrozumiał. Ale nikt tajemnic, które są we mnie, znaleźć nie umiał. Sekret mój nie jest daleko, moje łzy go zasłaniają. Oczy, uszy są za słabe, by go odkryć sił nie mają. Ciało i dusza przed sobą nie są ukryte, schowane, ale nie widzimy duszy, to bowiem nie jest nam dane. Nie wiatrem, lecz ogniem jest to głośne fletu zawodzenie. Ten, w kim nie ma tego ognia, niech zapadnie się pod ziemię. Ogniem miłości jest ogień, który wewnątrz fletu płonie. Wrzeniem miłości jest wrzenie, którym wrze wino czerwone. Flet towarzyszy każdemu, kto nie widzi drucha swego. On swoim głosem rozdziera zasłony serca naszego. Kto widział taką truciznę? Kto takie lekarstwo widział? Kto takiego powiernika, który aż tak tęskni, widział? Flet opowiada o drodze pełnej krwi, bólu, cierpienia. Historię Madżnuna, który z miłości oszalał, śpiewa. Tylko ten, kto stracił zmysły, rozumie, o czym tu mowa. Język może tylko uszom sprzedać swe towary, słowa. W smutku dni nasze minęły. W czarną noc się już zmieniły, dni nasze z naszą rozpaczą razem po drodze kroczyły. Chociaż nasze dni minęły, nie szkodzi, bać się nie trzeba, lecz ty zostań, gdyż nikogo, kto ci dorównuje, nie ma. Każdy oprócz ryby w końcu będzie wodą nasycony. Dzień dłuży się temu, który jest pokarmu pozbawiony. Ludzi, którzy już dojrzeli, nie zrozumie niedojrzały. Dlatego tutaj przerwiemy. Tak jest lepiej. Pokój z wami. Synu, zerwij więzy, które tak mocno cię skrępowały. Nie pozwól, aby cię dłużej srebro, złoto zniewalały. Jeśli weźmiesz dzban i zechcesz wlać do niego morze całe, ile wody w nim się zmieści? Dzban to jest naczynie małe. Dzbany oczu ludzi chciwych nigdy nie staną się pełne. Perły nie urodzi muszla, jeśli zbyt wiele chcieć będzie. Każdy, komu swoją ręką szatę rozerwała miłość, z łomności się oczyszcza, nie wie już, co to jest chciwość. Witaj, o miłości, która rozkosze dajesz nam wielkie. Witaj, nasz lekarzu, który uzdrawiasz choroby wszelkie. Leczysz naszą pychę, butę, uzdrawiasz zarozumialstwo. Jesteś jak Platon, jak Galen, w Tobie jest nasze lekarstwo. Miłość sprawia, że do nieba ziemskie ciała się wzbijają. Góry zaś stają się lekkie, po czym tańczyć zaczynają. Zakochani, zakochani, miłość Synaj ożywiła. Mojżesz upadł nieprzytomny, miłość górę upoiła. Jeśli znajdę usta, które do przyjaciela należą, to jak flet wyśpiewam słowa, które na dnie serca leżą. Gdy przyjaciel jest daleko, gdy go przy sobie nie mamy, jesteśmy jak ludzie niemi, chociaż setki pieśni znamy. Gdy krzew usechł, kwiaty zwiędły, kiedy ogrodu już nie ma, nie usłyszysz nigdy więcej, jak dla róży słowik śpiewa. Umiłowany jest wszystkim, zasłoną jest kochający, ukochany wiecznie żyje, martwy zaś jest miłujący. Ten, o kogo miłość nie dba, przypomina ptaka, który nie ma skrzydeł i nie może latać, wzbijać się pod chmury. Jeśli przyjaciel swym światłem mego serca nie oświeci, jak mam znaleźć drogę w mroku, skoro wokół nic nie świeci? Miłość chce, by tajemnice zostały wypowiedziane, lecz lustro serca jest brudne i odbijać nie jest w stanie. Wiesz, dlaczego twoje lustro nie chce odbijać niczego? Jego taflę rdza pokryła, nie zczyściłeś jej, dlatego.
Pieśń fletu Rumiego czytał Albert Kwiatkowski. Tłumacz, jak Państwo słyszeli, dobry interpretator. Pochodzi on z audiobooka także, z fragmentami tekstu z pierwszego tomu Masnavi oraz zawiera też muzykę skomponowaną przez Tomasza Podgórskiego we współpracy z Dariuszem Rasuli i kilkoma muzykami z Iranu. Już za chwilę gościem Dobrych Książek będzie w innej roli ten sam Albert Kwiatkowski, archeolog, iranista, od kilkunastu lat tłumaczący perską poezję i prozę. Autor przekładu Masnavi, Księgi Pierwszej.
Thank you.
Dobre książki w Radiu Kraków Kultura i gość niezwykły, człowiek, który przełożył w sposób według krytyki doskonały Dżalaloddina Rumiego Masnawi, księgę pierwszą. Bardzo miło mi powitać pana Alberta Kwiatkowskiego, archeologa, iranistę, autora między innymi baśni perskich wydanych 3 lata temu, 4 już, Złoty Ptak i Bach Bach, Iran dla dociekliwych. A książka, która jest bohaterką naszego spotkania, to jeszcze raz przypomnę, Masnawi, księga pierwsza Dżalaloddina Rumiego. Witam pana serdecznie. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Panie Albercie, no to może zacznijmy tak, takie ABC dla kompletnie niewprawionych. Dżalaloddin Rumi to kto?
Emigrant na przykład. To jest ktoś, kto musiał opuścić dom, będąc małym chłopcem. Urodził się na początku XIII wieku i to był czas, kiedy Mongołowie ruszyli ze swoich stepów na podbój Azji. Więc rodzina Dżalaloddina uciekała przed nimi i chłopak właściwie dorastał w drodze, osiadł w Turcji, która się ostała tej nawałnicy. Był emigrantem i pewnie te doświadczenia bycia w podróży jakoś go ukształtowały. Jego sposób myślenia jakoś ukształtowały, jego wrażliwość jakoś ukształtowały, więc emigrant, poeta oczywiście, poeta, ale mistyczny poeta. No i tak, przewodnik dla wielu, duchowy przewodnik, nauczyciel, twórca, można powiedzieć, że twórca słynnego bractwa wirujących derwiszy.
No właśnie, zatrzymajmy się nad tym. Było bractwo o charakterze takim, no trochę tak się spróbuję też w kontekście trochę europejskim to ustawić. To był, no, dużym uproszczeniu, zakon żebrzący trochę, tak?
Wirujący derwisze dalej są oczywiście w takiej swojej karykaturalnej postaci.
Niestety,
w Turcji.
Tak, aha.
Nie, to nie był zakon żebrzących derwisz. Oczywiście derwisz, słowo derwisz, tak, słowo derwisz.
Żebrak, nie?
Tak, no ten, który, dosłownie ten, który jest przed drzwiami, prawda? Ale to innym słowem na określenie derwisza jest znany fakir. To jest ktoś biedny, ale nie chodzi, często chodzi też o zewnętrzne. Znaczy, derwisze często bywali po prostu biedni, nic nie mieli, aby się, no, w ten sposób nie przywiązywali się do świata materii, który jest światem nierzeczywistym według nich i bardzo ulotnym, ale bardziej chodzi o to, aby właśnie można nie być ubogim, ale nie przywiązywać się do tego, co się posiada. Chodzi o to, żeby to, co mamy, nie brało nas w posiadanie, żebyśmy od tego byli niezależni, więc Rumi był kimś takim. Oczywiście są derwisze tacy, którzy spędzają całe życie, byli, są w drodze i naprawdę nic nie mają. Ale Rumi kimś takim nie był. To był szanowany teolog.
No właśnie, mistyk perski, teolog islamski, tak. Prawda?
Tak i on nie zawsze, on nie zawsze był poetą, nie zawsze był mistykiem. Właściwie nie można powiedzieć, kim był Rumi, nie mówiąc o jego spotkaniu z Szamsem. To był derwisz wędrowny, który nic nie miał. I to spotkanie sprawiło, że Rumi stał się kimś zupełnie innym.
Stał się poetą, tak można powiedzieć?
Stał się poetą, stał się mistykiem. On wiedział o mistycyzmie niemało, bo jego ojciec był mistycznym nauczycielem, był szejchem, ale sam był teologiem, sam czytał Koran, czytał komentarze do Koranu i tak dalej. Tak, stronił od poezji, nie to, że jej nie znał, doceniał poezję, ale sam nie pisał wierszy, nie recytował ich, stronił od muzyki, od tańca. Spotkanie z tym wędrownym derwiszem, który swoim zachowaniem, swoim słowem kontestował porządek zastany, całkowicie go zmieniło, zbudziło go do zupełnie innego życia. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. To spotkanie miało miejsce, jak Rumi miał około 40 lat.
Dosyć późno by się wydawało na takie wstrząsy.
Tak, on zmarł, gdy miał 70 parę lat. I przez te 30 lat to, co stworzył, płynęła z niego poezja. To taka poezja naprawdę rymy i metrum. To bardzo trudno napisać coś z sensem, co by porywało innych, coś, co miałoby tak sztywne ramy. Każdy wers ma takie samo metrum. Więc to wszystko spowodowało spotkanie z Szamsem.
Opowieść o tym, jak Azrael spojrzał na pewnego mężczyznę i jak ten schronił się w pałacu Salomona. Wyjaśnienie, dlaczego pokładana w Bogu ufność stoi wyżej niż zadawanie sobie trudu oraz dlaczego zadawanie sobie trudu na niewiele się zdaje. Pewnego dnia pewien człowiek młody, dobrze urodzony, wbiegł do pałacu, gdzie właśnie Salomon rozsądzał spory. Usta miał sine, twarz bladą, wystraszoną, zatroskaną. Zapytał go król Salomon: o szlachetny, co się stało? Rzekł: widziałem Azraila, rzucił mi groźne spojrzenie, w którym kryły się nienawiść, gniew i wielkie oburzenie. Spytał: czego chcesz ode mnie? Powiedz mi, a wnet się stanie. Odparł: w tobie mój ratunek, zechciej wiatr tu wezwać, panie. Każ mu zabrać mnie do Indii, ponieważ to kraj odległy, może tym sposobem życie ocali twój sługa wierny. Właśnie tak przed swym ubóstwem ludzie ciągle uciekają. Dla chciwości, żądz i pragnień łakomym kęsem się stają. Tak jak ten mężczyzna śmierci, my ubóstwa się boimy. Tak jak on do Indii czmychał, tak też my tu się trudzimy. Król wiatr wezwał, rzekł: ten człowiek twej pomocy potrzebuje, zabierz go do Indii, bowiem tu śmierć na niego poluje. Gdy swoich poddanych sprawy rozsądzał dnia następnego, ujrzał nagle Azraila i tak zwrócił się do niego: czemu na tego człowieka spojrzałeś z tak wielkim gniewem? Chciałeś, aby dom porzucił, tułał się, żebrząc za chlebem? Rzekł Azrael: ja na niego wcale groźnie nie patrzyłem. Zobaczyłem go na drodze i dlatego się zdziwiłem. Miałem wyraźne rozkazy od Boga Wszechmogącego. W dalekich Indiach pozbawisz życia dziś mężczyznę tego. Byłem ogromnie zdumiony, pomyślałem: niemożliwe, w dzień do Indii nie poleci, nawet gdyby miał 100 skrzydeł. W ten sposób patrzcie na wszystko, co się dzieje na tym świecie. Otwórzcie tylko swe oczy, a wtedy widzieć będziecie. Powiedz, przed kim chcemy uciec? Przed sobą? To niemożliwe. Od kogo pragniemy odejść? Od Boga? To niegodziwe.
Dobre Książki w Radiu Kraków. Przypomnę Państwa i moim gościem jest Albert Kwiatkowski, archeolog, iranista, człowiek, który przełożył Masnawiego księgę pierwszą. Powiedział Pan, że tych ksiąg jeszcze jest 5, oprócz tej jednej. Wspomniał Pan także o tym, że wchodził w jakiś sposób w ten świat właśnie symboli Rumiego. Jak można przybliżyć tę rzeczywistość właśnie osobom, które nie mają wiele wspólnego, nie mają jakiegoś zbyt dużego rozeznania czy pojęcia na temat tej niezwykle bogatej kultury perskiej?
To jest trudne w ogóle. Ci, którzy znają perski, no to też, no, moim zdaniem powinniśmy, my wszyscy, którzy znamy perski, powinniśmy czytać takie teksty z komentarzami. Tylko w ten sposób unikniemy przeróżnych pułapek. One są naprawdę bardzo trudne i ta trudność też jest reguły rządzące perskim wierszem, to, że każdy wers jest podporządkowany metrum.
No właśnie, bo pan przetłumaczył wierszem, to jest też wydarzenie porównywalne właśnie z przykładem Iliady.
Oryginał jest wierszem, jasne. Pisany. No, można oczywiście wiersz przetłumaczyć prozą, to tak, ale trochę tak jakbyśmy czytali na przykład wiersze Kochanowskiego, jakbyśmy czytali Pana Tadeusza, pisanego prozą.
Inny świat.
Jakbyśmy słuchali piosenek Kaczmarskiego, które są prozą napisane. Poza tym sufi, mistycy muzułmańscy, nie tylko perscy, oni, wiersz był dla nich czymś ważnym. Oni przybliżali myśli swoje za pomocą wiersza, ponieważ wiersz łatwiej zapamiętać, wiersz łatwiej trafia do ludzi.
Do serca, no, to też do emocji, to o to chodzi też?
Tak. Porusza coś tam, prawda, jak czasem, jak czytamy dobry wiersz, coś w nas porusza. Można by było przetłumaczyć Masnawi prozą, nie tylko Masnawi, ale wiersze Rumiego prozą. Są takie tłumaczenia na angielski, na przykład świetne tłumaczenia, bardzo dokładne, takie jeden do jednego, ale bardzo trudno się czyta, bardzo trudno, bardzo ciężko, bo to są teksty ciężkie. I ta ciężkość jeszcze, mimo że sam tekst jest trudny, tłumaczenie swoje opatrzyłem bardzo wieloma przypisami, tak, które mają rozjaśniać wiele rzeczy, no bo bez tego po
bez
prostu...
Bez tego byłoby trudno w ogóle, nie wyobrażam sobie, nie?
Symbolika jest ogromna, bardzo bogata. Te przypisy moje, których jest dużo, one też nie są... To nie są przypisy w wersji pełnej, to jest pewien rodzaj drogowskazu. W ogóle jak zabieramy się za Rumiego, zwłaszcza za Masnawi, chociaż jego wiersze też nie są od tego wolne, to dobrze najpierw poprzedzić lekturę tekstu lekturą książek o Rumim.
A w języku polskim? Chyba nie ma.
Niestety, po
angielsku nie ma. Trzeba czytać.
Po angielsku, tak. Lekturą książek o Rumim, których jest dużo i są bardzo dobre. Oraz lekturą książek o sufizmie, o mistycyzmie muzułmańskim.
Wejść w to, prawda?
Tak, no bo jeśli tak, no oczywiście można, prawda, ale też trzeba czytać z uwagą i pamiętając, że tam wszystko się do czegoś odnosi. To, co nas szokuje, bo fragmenty Rumi często szokuje. Ja też się spotykam podczas pracy na Masnawi, spotkałem się z opiniami, jak to Rumi, taki język, takie. On często, znaczy może nie często, ale nie unika nieprzyzwoitego języka, nieprzyzwoitych wyrażeń, nieprzyzwoitych historii, które w pierwszej księdze ich nie ma, ale na przykład w piątej jest ich sporo. I ciekawostka, jest takie wzorcowe tłumaczenie Masnawi na język angielski, robione przez jednego z tych gigantów orientalistyki zachodniej. Tłumaczenie wyszło na początku XX wieku. Autorem jego jest Nicholson. No i on wszystkie te nieprzyzwoitości oddawał, wszystkie te nieprzyzwoitości oddawał po łacinie, aby nie szokować odbiorcy angielskiego. Wszystko odnosi się do jakiejś wyższej rzeczywistości. Wszystko ma swoje drugie, trzecie, czwarte.
Czyli to, co pan napisał, najbardziej nieprzyzwoity czyn zyskuje mistyczne znaczenie. No i tutaj jesteśmy, zbliżamy się do do istoty gdzieś tam. Znaczy te wszystkie bajki, legendy, opowieści, anegdoty, to nam się tak wydaje, że to jest świat, który możemy wejść w sposób prosty, to tak nie jest, bo to wszystko ma taką budowę szkatułkową, prawda? I o tym trzeba też pamiętać.
O Masnavi rzeczywiście. Nie ma na przykład historii ramowej, która by to wszystko spajała. Same opowieści są bardzo... Znaczy trudno, zwłaszcza dłuższe opowieści, trudno jest czytać, ponieważ Rumi bardzo często z opowiadacza zamienia się w komentatora i on je komentuje. Na przykład jest historia, która się ciągnie przez 600 wersów, 600-700 wersów, a można je dosłownie streścić, opowiedzieć w 10 zdaniach. On zaczyna opowieść i potem jego myśli biegną wokół historii. Popada w dygresję, potem w historii jest kolejna historia, w tej kolejnej historii jest jeszcze jedna historia, potem znów wraca do tej pierwszej. Tak więc trzeba czytać to z wielką uwagą i też zauważyłem, że bo ja przymierzałem się, jak zaczynałem tłumaczyć, przymierzałem się, żeby przełożyć to prozą a la poetycką, można powiedzieć. Ale nawet taki przekład sprawiał wrażenie, mnóstwo dygresji Rumiego rozbijało to wszystko. Rozbijało wszystko. A tłumaczenie wierszem w moim odczuciu...
No bo to 16 zgłoskowiec, prawda? Powiedzmy od razu, tak?
No, tak sobie wybrałem. W oryginale metrum. Mamy 11 sylab. Tak? To nie jest 16, 11, to jest tylko 5 więcej. Tak sobie wybrałem, aby... Czasem wersy są tak naładowane znaczeniem, z powodu tego, że one są wszystkie pisane w określonym metrum, to na przykład brakuje nam słów. Słowa są w domyśle, bo słowa by nam rozbiły ten wzór metryczny. Więc wybrałem 16, dlatego że było tak pośrodku. Było pośrodku. Można było zawrzeć w nich bardzo skomplikowane znaczenie, które jest upchnięte w tych małych wersach perskich, krótszych wersach perskich, a zarazem nie rozwlekając ich za bardzo. Więc tak, no i moim zdaniem tekst jest teraz o wiele bardziej spójny. Zresztą Rumi sam mówi, że wersy Masnavi są jak koraliki. Na wątek. Wątek często nam umyka, ale on jest taki niewidoczny. Jak mamy na przykład koraliki nanizane na żyłkę. Żyłka jest przezroczysta, prawda? Ale koraliki się na niej trzymają. Więc znaczy generalnie uważam, że wiersz powinno się tłumaczyć wierszem, chyba że to jest przekład skierowany filologicznie, skierowany do specjalistów.
Mędrzec, mistyk zaliczany i tutaj, jak już pan Albert Kwiatkowski, tłumacz tej książki, powiedział, no niewątpliwie jest zaliczany do najwybitniejszych poetów wszechczasów. Dlatego choćby warto sięgnąć po Masnavi. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz gratuluję książki, tej wielkiej pracy.
Również
rozmowę.
Dziękuję.
Przypomnę, że państwa i moim gościem był Albert Kwiatkowski, archeolog, iranista. człowiek, który przełożył Masnawiego. Także warto by Państwo sięgnęli choćby do jego ostatniej książki z 21 roku, Bach, 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 Iran dla dociekliwych. To książka, po którą ja chcę sięgnąć, bo może wtedy bardziej zrozumie Rumiego. Tak na to w każdym razie liczę. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.